Witamy ponownie, radiowe gawędy o przyrodzie, Wojciech Gotkiewicz.
Iwona Gotkiewicz, witamy.
Ja przede wszystkim chciałem usprawiedliwić swoją barwę głosu. No niestety mamy już jesień, z jesienią przyszły ochłodzenia, a z ochłodzeniami przyszły przeziębienia, ale stwierdziłem, że co mi tam, będę kontynuował, będę walczył.
No właśnie, tutaj jakby z góry przepraszamy Państwa za wszelkie jakieś stukanie, rumory, czy też miauczenie. Jeżeli byście Państwo usłyszeli, to są nasze koty, bo dzisiaj nagrywamy audycję w domu, w naszym studio nagrań prywatnym. No właśnie z racji na te nasze złe samopoczucie i przeziębienie, no ale stwierdziliśmy, że nie odpuszczamy, działamy dalej, także wracamy do naszej audycji, no i kontynuujemy bariery.
Bariery. Mówiliśmy przed przerwą o barierach naturalnych, czyli o pasmach górskich, o dużych zbiornikach wodnych, takich jak morze i oceany. Oczywiście moglibyśmy poszukać jeszcze tych barier naturalnych, ale powiedzmy sobie szczerze, największe bariery tworzymy my, człowiek. Tworzymy te bariery bez przerwy, odkąd praktycznie pojawiliśmy się na Ziemi. Przy czym oczywiście w miarę postępu technologii, w miarę przybywania czy rozrastania się naszej populacji, jesteśmy w tym niestety coraz lepsi. No, taką pierwszą barierą, z którą możemy się spotkać właśnie na szlaku wędrownym różnego rodzaju stworzeń, jest chociażby urbanizacja terenu. To jest, mówiąc wprost, zabudowa. I teraz często można zastanawiać się nad takimi kwestiami, jak właśnie to zbliżanie się zwierząt do siedzib ludzkich. Tylko zadajmy sobie pytanie, czy to zwierzęta zbliżają się do siedzib ludzkich, czy to my zbliżyliśmy się do siedzib zwierzęcych. Dotyczy to na przykład tych wszystkich informacji, tych wszystkich niepokojących sygnałów dotyczących chociażby pojawiających się w pobliżu niewielkich miejscowości wilków. Ale zabudowa to jest również przegradzanie tych korytarzy, o których mówiliśmy przed przerwą, dlatego że no nie planuje się tak naprawdę. Planowanie przestrzenne w Polsce jest jakie jest i no nie uwzględnia się wielu czynników, pomimo tego, że czasami występują takie wymogi, ale mimo wszystko, kiedy patrzymy na to globalnie, no widać, że pewne prawa przyrody są zostawiane gdzieś z boku.
No właśnie, ja, tak jak wspominałam, no, sporo czasu spędzam w terenie i też bardzo dużo obserwuję, mam takie jakby swoje jakieś wnioski odnośnie tego, co widzę i wyraźnie zauważam, że zwierzęta nawet zupełnie inaczej zachowują się w terenach, na terenach, na których po prostu jest mniej zabudowań, jest mniejsza ingerencja człowieka. One mają tak jakby taki swój świat, można powiedzieć, żyją takim swoim naturalnym rytmem, mają swoje takie codzienne rytuały, natomiast właśnie no już w miejscach, gdzie więcej jest tych zabudowań, gdzie ta urbanizacja jest w znacznie większym stopniu rozwinięta, to po prostu no zmienia się też zachowanie zwierząt. One są... Po prostu nie widać pewnego rodzaju zachowań, tak? Zwierzęta potrafią się bawić, potrafią, nie wiem, właśnie dłuższy czas żerować gdzieś na otwartych przestrzeniach, nawet podczas dnia i tak dalej. Po prostu są takie zachowania, no tak jak my ludzie po prostu mamy swoje przyzwyczajenia. Natomiast jeżeli ten teren jest zabudowany, gdzieś te zabudowania się znajdują w ich pobliżu, one już w ten sposób się nie zachowują. I tych miejsc, w których one mogą tak naturalnie zachowywać się, mieć ten swój świat, no jest coraz mniej po prostu i to jest właśnie, no myślę, że znaczący problem.
No właśnie. Ponieważ tych barier mamy więcej, no tutaj, no bo tu nasuwa się mnóstwo takich przemyśleń właśnie związanych z tym, co obserwujemy w terenie, czyli gdzieś sobie idziemy w miejsce, które znaliśmy jeszcze sprzed laty jako miejsce no puste, gdzie nie było śladów obecności człowieka. No w tej chwili jest tam albo jakaś kolonia domków jednorodzinnych, albo jest tam inna inwestycja. No i rzeczywiście zakłóca to ten taki naturalny rytm tego fragmentu środowiska.
No właśnie, bo ja troszeczkę, że tak powiem, na co dzień balansuję pomiędzy tym światem ludzi i światem zwierząt. I właściwie ciężko jest to tak opowiedzieć, opisać, jak to wygląda. To trzeba po prostu właśnie być w środku jakby tego, co się dzieje i wtedy dopiero można zauważyć te różnice. To jest, są czasami takie szczegóły, ale jakby bo my ludzie postrzegamy przyrodę bardzo właśnie tak czasami przedmiotowo, tak? Patrzymy na to z jakby tego punktu widzenia instynktu zwierząt, ale to tak wcale nie jest, że te zwierzęta kierują się tylko instynktem. One tworzą pewnego rodzaju relacje pomiędzy sobą i jeżeli znajdują się w terenie, w którym jakby czują się swobodnie, to po prostu zupełnie inaczej to wygląda, a zupełnie inaczej wyglądają te relacje i to życie tych zwierząt w miejscach, które zajęte są przez ludzi. Więc jeżeli my coraz więcej zabieramy tym zwierzętom miejsc, w których one mogą się czuć naturalnie, w których mogą w naturalny sposób zachowywać się i tak jakby, no nie wiem, żyć swoim własnym leśnym życiem, no to po prostu później one wchodzą na nasz teren, co nie jest dla nich wcale komfortowe i zapewne wcale nie chciałyby tam znaleźć się.
Dobrze, lecimy dalej. Kolejną taką barierą, która jest też irytująca, jeżeli chodzi o krajobraz, są siatki leśne. Co prawda być może ktoś stwierdzi, że to jest niewielki problem, że i ma swoje uzasadnienie, jeżeli chodzi o pracę leśników, bo ma rzeczywiście. Jeleniowate są w stanie zniweczyć cały trud włożony w pielęgnację lasu. No niemniej jednak mnogość tych siatek zaczyna powoli doskwierać. My w zasadzie zastanawiając się nad tą audycją, stwierdziliśmy, że może o tym nie będziemy mówić ze względu na wagę jak gdyby całej tej sprawy. No niemniej jednak zadecydowało o tym w zasadzie filmik i zdjęcie. Jeden z fotografów z Podlasia, tak?
Tak.
Nakręcił filmik i zrobił zdjęcie młodego łoszaka z głową właśnie w siatce leśnej. Uwolnił tego zwierzaczka, pomógł mu, klępa gdzieś była w pobliżu, także prawdopodobnie cała ta nieprzyjemna sytuacja zakończyła się pozytywnie i optymistycznie.
No tak, tak, ten łoszak jakby przeżył. Ten,
no właśnie, bo to pokazywał
ten, tak, ten pan jakby pomógł mu uwolnić się z tej siatki, gdyż ten łoszak by sam nie uwolnił się, bo całą głowę miał przełożoną na drugą stronę. No i skończyło się to tak, że faktycznie łoszak po prostu przeżył to i dołączył do matki i po kilku miesiącach no po prostu ten pan fotograf po raz kolejny widział tego łoszaka z tą samą klępą całego i zdrowego. No ale gdyby nie było tego fotografa na miejscu, no jakby się skończyła ta historia, nie wiadomo. Prawdopodobnie nie udałoby się zwierzęciu wydostać po prostu z tej pułapki i skończyłoby się to bardzo źle.
Zresztą tego rodzenia, bo tu Iwona, rozmawialiśmy przed przerwą o drogach szutrowych, tych leśnych, prawda? Ale te linie oddziałowe, które często biegną między jednym grodzeniem a drugim grodzeniem, też muszą z siłą rzeczy stać się naturalnym szlakiem wędrówki zwierząt, bo innych po prostu nie ma. Oczywiście, jeżeli mówimy o zwierzęciu pokroju łosia, ale nie łoszaczka, tylko łosia, to taka siatka nie robi na tym zwierzęciu większego wrażenia. Ja w ogóle będę jeszcze mówił o tych największych grodzeniach, które występują na granicach państwowych, ja do tego jeszcze wrócę, ale już teraz polecam wam taki filmik, który możecie też bez trudu znaleźć sobie gdzieś w internecie. To jest filmik pokazujący, jak łoś przechodzi przez granicę litewsko-białoruską, właśnie przez ogrodzenie typu siatka leśna. To zapewne jest coś bardziej skomplikowanego. No niemniej jednak ma to podobną moc zatrzymywania. No na pewno nie łoś, a łoś poradził sobie z tym bez najmniejszego problemu. Kolejna kwestia, no i tu już przechodzimy do poważnego bardzo tematu, a mam na myśli oczywiście drogi, ale o tym po przerwie.